6 minut po godzinie 22. Kłaniam się pięknie w święto Trzech Króli. Hanna Wilczyńska-Toczko. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Właśnie wróciłam, proszę Państwa, z kolędowania. Dużo energii, radości daje takie wspólne śpiewanie kolęd. To zatrzymanie, wspólnota, ekspresja, bycie tu i teraz. A dziś właśnie o tu i teraz porozmawiamy, czyli o sztuce uważności zwanej mindfulness. Za tydzień w gdańskim ECS-ie odbędzie się konferencja międzynarodowa mindfulness. W jakim celu, dlaczego warto praktykować sztukę uważności, w czym pomaga, o tym, a także o konferencji porozmawiam dziś z moim gościem. Ewa Kajan-Kochanowska, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ewa jest nauczycielką uważności i medytacji. A muzycznie, jako że dziś śpiewa się kolędy w Święto Trzech Króli, będę grać z płyty Kolęda na cały rok z kolędami Wojciecha Młynarskiego, wydanymi przez jego syna Jana. 603-06-06-06, SMS-owy numer do nocnych rozmów. Zaczynamy.
Hej ludzie, posłuchajcie mnie, hej ludzie, posłuchajcie mnie. Kolędy są pisane co najmniej na dwa głosy, samotnie kolędować źle. Kolędy są pisane co najmniej na dwa głosy, samotnie kolędować źle.
Nie zamykajcie domu bram, nie zamykajcie domu bram. Bo może mnie zapuka, kto nie chce w taki wieczór na pierwszą gwiazdkę czekać sam. Bo może mnie zapuka, kto nie chce w taki wieczór na pierwszą gwiazdkę czekać sam.
Obyczaj stary to jak świat, obyczaj stary to jak świat. Że w każdym polskim domu w Wigilię czeka ta, ależby ktoś samotny nad nim siadł. Że w każdym polskim domu w Wigilię czeka ta, ależby ktoś samotny nad nim siadł.
A gdy się już wieczerze zje, a gdy się już wieczerze zje.
Kolędę pod niebiosy niech niosą liczne głosy, samotnie kolędować źle.
Kolędę pod niebiosy niech niosą liczne głosy, samotnie kolędować źle.
Hej ludzie, posłuchajcie mnie.
Ludzie, posłuchajcie, w Betlejem,
nie bardzo podłym mieście, narodzi się w ubóstwie Pan Wszechstworzenia.
Alicja Majewska i Artur Andrus z płyty Kolęda na cały rok. Jeszcze te kolędy, przepiękne kolędy, właściwie pastorałki Wojciecha Młynarskiego zabrzmią, a w studiu Ewa Kajan-Kochanowska, dzisiejszy gość nocnych rozmów w Radiu Gdańsk, nauczycielka uważności i medytacji. Za tydzień konferencja, bardzo ważna konferencja Mindfulness w ECS-ie. Ale może najpierw o tej uważności, Ewo. Czym jest mindfulness? To brzmi obco, wiele osób nie wie, o co chodzi. Kiedy się mówi uważność, bycie tu i teraz, rozjaśniają się twarze i słyszymy, ach tak, wiem. Czymże jest ta sztuka uważności?
Sztuka uważności, tak chyba mówiąc tak najprościej, to jest bycie, przeżywanie tej chwili, która właśnie się dzieje. Czyli jeżeli jestem na spacerze, to jestem na spacerze, a nie rozmyślam o pracy albo o tym, co będę robić później, tylko cieszę się albo doświadczam tej chwili, która jest.
To najprościej rzecz ujmując, tylko gdyby to było takie proste, to częściej bylibyśmy tu i teraz niż w przeszłości albo w przyszłości. A najczęściej myślimy albo o tym, co nas czeka, albo o tym, co przeżyliśmy. Rzadko jesteśmy tu i teraz. Rzadko zanurzamy się w czynności wykonywanej właśnie teraz.
No tak, to dlaczego to jest takie ważne? Może od razu teraz powiedzmy. To myślenie nasze o przeszłości często jest związane z martwieniem się, z przeżywaniem jakichś trudnych sytuacji, które się stały, które może jakieś słowa padły, które ktoś wypowiedział, albo my wypowiedzieliśmy i rozmyślamy o tym.
Ciągle do tego wracamy i przeżuwamy, i przeżywamy, i przeżuwamy.
Tak. I tak samo z przyszłością, jakieś plany. Oczywiście robienie planów jest jak najbardziej w porządku i potrzebne, ale my się też martwimy przyszłością, że coś się nie uda, że się nie powiedzie, że coś źle zrobię. Więc też zamiast być po prostu z tym, co jest teraz, w tej danej chwili, martwię się tym, co może się wydarzy albo się nie wydarzy.
Ileż nam to energii zabiera?
Energii jak najbardziej, bardzo dużo zabiera, ale też wpływa na nasz nastrój. I też tego doświadczamy, że jeżeli myślę o przeszłości, martwię się czymś, no to oczywiście albo smutek przychodzi, albo żal, albo może jakieś rozgoryczenie, a może złość, lęk jak najbardziej.
Niepokój.
Niepokój. I mamy też bezsenność. No, dużo chorób psychosomatycznych, które są właśnie spowodowane myśleniem, można tak powiedzieć. Takim nieświadomym, automatycznym, negatywnym myśleniem.
Ruch mindfulness, czyli ruch związany ze sztuką uważności, przyszedł do nas ze Stanów Zjednoczonych.
Tak można powiedzieć, ale tak trochę naokoło, bo tak naprawdę korzenie tego bycia tu i teraz, jak mówimy popularnie, czy korzenie tej świadomości poznawania siebie, to są takie bardzo już dawne, tysiącletnie. Właściwie ta praktyka została tak, w taki sposób sformalizowany, prowadzona już od prawie 3000 lat w Azji. Tu w Europie my mamy taki ruch podobny trochę do takiego podejścia mindfulnessowego czy uważnościowego, filozofię stoicką. Także ona też się działa w tym samym czasie, kiedy w Azji się rozwijała medytacja. Tutaj my w Europie wykształciliśmy sobie taki ruch bardziej intelektualny, bardziej poznawczy, też takiej refleksji na temat funkcjonowania i radzenia sobie z trudnościami.
A kto tak naprawdę praktykuje uważność? Kto się tym interesuje? Czy jest to ciągle niszowa sprawa? Czy ten sposób na życie, który przecież jest bardzo efektywny, bardzo pomocny, staje się udziałem coraz większej rzeszy ludzi? Jak ty to widzisz? Bo przecież gdybyśmy stosowali te zasady i tę metodę, przyjęli ją jako własną na życie, byłoby nam znacznie lżej. Mielibyśmy tę lekkość bytu, o którą wszystkim nam chodzi. Nie bylibyśmy obciążeni tymi problemami, które ciągle gdzieś w sobie przeżywamy z przeszłości, albo kreślimy czarne scenariusze i nie jesteśmy tu i teraz.
Tak, i z tego powodu, no bo to każdego dotyczy, to myślenie, prawda? To myślenie, rozmyślanie, przeżuwanie, przeżywanie, martwienie się, to każdego dotyczy. Więc również młodzież korzysta, czyli już zaczynamy, teraz są już też programy dla dzieci, jest taki program, który też w Polsce jest coraz bardziej popularny, który się nazywa Uważność, Spokój i Uważność Żabki. Książka się ukazała w Polsce chyba w zeszłym roku razem z płytą i wiele rodzin korzysta z tego. Też dla młodzieży są programy. Na świecie jest tego bardzo dużo. Można powiedzieć, że młodzież taka, nastolatkowie, którzy, no, to jest w ogóle trudny czas w życiu człowieka. A teraz, kiedy jest jeszcze więcej napięć spowodowanych no pewnie różnymi czynnikami, ale też tym, że młodzież się izoluje, że są nowoczesne technologie powodują, że młodzi ludzie bardziej się spotykają online niż naprawdę w rzeczywistości.
I bardzo cierpią na samotność.
Cierpią na samotność, mimo że mają bardzo dużo tak zwanych przyjaciół czy znajomych gdzieś na Facebooku czy na innych forach społecznościowych. Ale w rzeczywistości są samotni, nie wychodzą, jest dużo lęków, jest dużo oceniania, dużo depresji jako pewnie efekt tych różnych zachowań. Więc młodzież też może korzystać z takich programów i tego już jest coraz więcej, można powiedzieć, bo nauczyciele do nas przychodzą. Więc nauczyciele pomagają sobie, praktykują, uczą się, jak może uważność im poprawić funkcjonowanie zarówno osobiste w domu, jak i też w szkole, w ich pracy. I potem mogą pokazywać, prowadzić zajęcia, krótkie praktyki dla młodych ludzi, tak żeby oni też mieli taką możliwość zatrzymania się na chwilę.
A menedżerowie, a szefowie wielkich korporacji, przecież tam, w tych miejscach, gdzie ludzie pracują jak mrówki, w tych, jak to się kiedyś, do tej pory często mówi, bezdusznych miejscach, gdzie człowiek jest traktowany jak trybik w maszynie, czy światli szefowie, dyrektorzy, menedżerowie właśnie korzystają z dobrodziejstwa, jakie daje uważność, mindfulness?
Można powiedzieć, że na świecie bardzo. W tych dużych korporacjach.
Na świecie bardzo.
Bardzo. Natomiast no, Stany tu przodują. Tam jest też taka słynna konferencja Wisdom 2.0, która się odbywa już od wielu lat w Silicon Valley, w Dolinie Krzemowej. I tam menedżerowie tych wielkich korporacji, Google, właśnie Facebook czy innych potężnych firm wprowadzają programy, uczestniczą w takich programach wellnessu czy polepszania jakości życia dla pracowników. W Polsce też to się zaczyna, także przychodzą do nas albo firmy bezpośrednio, które chcą dla swoich pracowników mieć zajęcia antystresowe.
To jest świetny
jogę
pomysł.
Jogę relaksacyjną, czy właśnie mindfulness, czy praktykowanie uważności, czy pracę, warsztaty radzenia sobie ze stresem w firmie, radzenia sobie z trudnymi emocjami w środowisku zawodowym. Także tego jest coraz więcej, bo jak najbardziej mogą korzystać. Przychodzą też do nas CEO, można powiedzieć, czyli szefowie, menedżerowie, którzy przychodzą na swoje prywatne, na swoją prywatną pracę albo wpisują się do grup, które pracują na tych dłuższych programach.
Na czym polega taka praca? Jak się nauczyć tej uważności? O tym zaraz porozmawiamy. Państwa i moim gościem w nocnych rozmowach w Radiu Gdańsk jest Ewa Kajan-Kochanowska, nauczycielka uważności i medytacji. A gramy z płyty Kolęda na cały rok z kolędami pastorałkami Wojciecha Młynarskiego.
Takie prościutkie przemyślenie na święta w głowę mi się wwierca, że każde Boże Narodzenie to jest pytanie o stan serca. Gdy złączy nas stajenka cicha, czujemy jedną chwilę małą, że nasze serce jeszcze dycha, że nie ze wszystkim nam stwardniało, że został mały punkt, szczelina, gdzie się choć jedna iskra złoci, od której nagle się zaczyna płomyk nadziei i dobroci. Spójrz, znowu mamy po lat 7, w kolebce panna syna pieści, w krąg jest inteligencka bieda, ale stół biały wszystkich zmieści. Jest przy nim nas gromadka liczna i chociaż goło, lecz wesoło, i twoja matka, jaka śliczna, ściska się z tobą pod jemiołą. Pamiętasz to, poczułeś dreszcze, to znaczy, że nie zginiesz w tłumie. Wzruszyłeś się, pożyjesz jeszcze i sercem parę spraw zrozumiesz, bo jest w tym chyba jakaś racja, że święta w białych pulkobiercu to jest magiczna operacja czyniona na otwartym sercu. Z tym sercem zawsze stara bieda, stwardniałe, zimne, ciężko chodzi, więc taki zabieg mu się przyda na święta, gdy się Chrystus rodzi. Nim się kłopotów zwali tyle, co zawsze były, są i będą. Otwórz swe serce i na chwilę spróbuj podleczyć je. Spróbuj podleczyć je kolędą.
Płyty Kolęda na cały rok gramy z kolędami Wojciecha Młynarskiego, a w studiu Ewa Kajan-Kochanowska, nauczycielka uważności i medytacji. No właśnie, jak nauczyć się tej uważności? Jak się do tego, Ewo, zabrać? Gdyby to było takie proste, jak mówiłam, to wszyscy bylibyśmy spokojniejsi, pogodniejsi i mniej martwiący się na co dzień i zestresowani.
No właśnie, jak się do tego zabrać. Bardzo mi się podobały słowa teraz tej kolędy, tej pastorałki, które mówią o tym, żeby otwierać swoje stwardniałe serce i że możemy to robić właśnie śpiewając kolędę na przykład, podlewając ją kolędą. No i my też, można powiedzieć, że się zajmujemy swoim sercem, tak żeby je otwierać, bez lęku, bo często jest zatrzaśnięte, zamknięte,
zranione.
Zranione i wtedy jest
trudno,
ciężko w naszym życiu. Więc też uczymy się siebie, można tak powiedzieć. Poznajemy siebie. Poznajemy swoje zranienia, swoje potrzeby. Po to, żeby no potem to realizować jakoś, czy no próbować jakoś zaspokajać swoje potrzeby, jeżeli to jest możliwe, ale tak, żeby być świadomym tego. No i żeby to w ogóle zrobić, to trzeba dać sobie czas. No i my sobie dajemy czas.
No co to znaczy?
I to jest coś, czego oczywiście teraz nie mamy.
Biegniemy, mamy zadyszkę.
Cały czas coś robimy. Jesteśmy zajęci, w ciągłym ruchu, trochę tak jak ja teraz przed tą konferencją.
Przypominamy za tydzień w ECS-ie, międzynarodowa konferencja Mindfulness.
Ale dajemy sobie ten czas. I to jest właśnie ta nasza technika, czyli bycie w ciszy, wyłączenie radia, również Radia Gdańsk, przynajmniej na chwilę.
Ale może nie teraz.
Może nie w tej chwili. Bo tak pomyślałam, że może nawet teraz byśmy zaprosili słuchaczy do takiej ciszy, do chwili ciszy w radiu. Wiem, że w radiu to pewnie cisza to jest, coś się zepsuło.
Oj, radio bardzo nie lubi ciszy.
Ale to nie jest taka zupełna cisza. Tylko jeżeli Państwo chcą, to zaprosiłabym na taką naprawdę minutową czy dwuminutową praktykę uważności.
Ale nie będziemy milczeć
nie
przez 2 minuty.
Nie będziemy milczeć, ponieważ w naszej praktyce, mimo że zachęcamy do ciszy, to są instrukcje, które mówi właśnie nauczyciel czy osoba prowadząca praktykę. I jeżeli Państwo mieliby ochotę, to zapraszam teraz do takiej krótkiej praktyki. I tak jak jesteś, zawsze mówię w drugiej osobie, więc będę mówić w ten sposób. Poczuj swoje ciało. Czy siedzisz teraz, czy leżysz, czy stoisz, czy idziesz. Po prostu poczuj. Poczuj je, może popraw pozycję, może przyjmij jeszcze bardziej wygodną pozycję teraz. A teraz zauważ, jaki masz nastrój. Jak się czujesz? Co u ciebie słychać teraz? Jakie myśli przychodzą? Może emocje jakieś się pojawiają. Jaki masz teraz nastrój? I nic nie zmieniaj. Tylko po prostu zauważ to, co teraz u ciebie słychać. Takie, jakie jest. Czy to jest przyjemne? Czy oceniasz to jako nieprzyjemne? Czy neutralne? Po prostu uświadom sobie to, co teraz czujesz. A teraz zauważ oddech. Zauważ, że ciało oddycha. Gdzie czujesz oddech w ciele? I chwilę poobserwuj, jak powietrze wypełnia ciało, kiedy jest wdech, i jak powietrze miękko wychodzi z ciała, kiedy jest wydech. I niech oddech sam płynie, nic nie zmieniaj, nie kontroluj. Tylko zauważ i pozwalaj. A teraz obejmij uwagą wszystko, wszystkie odczucia, wszystkie wrażenia i myśli, i emocje, i wrażenia w ciele, i oddech, który płynie. I otwórz się po prostu na te doświadczenia, które teraz u ciebie są. Teraz, dokładnie, w tym momencie, w tej chwili. I w ten sposób kończymy ćwiczenie i wracamy do dalszych czynności. Jeżeli idziesz spać, to po prostu odwróć się na drugi bok. A jeżeli prowadzisz, mam nadzieję, że nie, w samochodzie państwo byli bezpieczni, robiąc to ćwiczenie, bo trzeba uważać na to, co się dzieje na drodze. Albo jesteście w innym bezpiecznym miejscu. Najchętniej wtedy, po takim ćwiczeniu, to pytamy jeszcze, jak się czujesz. Więc jeżeli ktoś z państwa zrobił to krótkie ćwiczenie i ma jakieś wrażenia albo jakieś pytania, to tutaj wiem, że Hania ma
to
numer SMS-owy.
600-306-0606. No to od razu mogę ci powiedzieć, że bardzo trudno utrzymać tę uwagę skupioną na oddechu i na ciele, ponieważ myśli przepływają szybko i albo wybiegają właśnie w przyszłość, co będzie za chwilę, albo gdzieś tam szperają i myszkują w przeszłości.
No właśnie.
Trudno nad nimi zapanować, tak jest, żeby kierować tę świadomość na ciało i na oddech tylko, i na tu i teraz.
No to jest właśnie tak najczęściej takie pierwsze spostrzeżenia, które tak, mamy.
Pewnie często to słyszysz.
Tak, tak, bardzo często. Sama to często odczuwam, jak jest jakiś chaos myślowy, dużo, dużo się dzieje. Więc to jest naturalne. I to nie jest coś złego. To jest po prostu nasz umysł, nasz mózg, który tworzy połączenia bez przerwy. Więc to, czego my się uczymy, czego doświadczam w praktyce, to na przykład właśnie tego, że ja cały czas tworzę myśli. Że myśli płyną, że się jakoś łączą, jest jakiś chaos myślowy, albo porządek, albo nieporządek. Cały czas jest ruch w głowie. I jak to zauważamy, to drugim krokiem jest, o czym ja myślę. Co to są za myśli? Czy bardziej przeszłością się zajmuję, czy bardziej wybiegam w przyszłość? Czyli to jest poznawanie siebie. Jeżeli martwię się, smucę się, albo przeżywam jakieś inne uczucia, lęki, czy mam dużo myśli negatywnych, depresyjnych, obniżających nastrój, no to wiadomo, że to ma swoje konsekwencje. Na przykład, nie wiem, siedzisz w towarzystwie, jest przyjemne grono osób, rozmawiacie o czymś przyjemnym, a nagle przyjdzie myśl, bo rano była afera w pracy z szefem i jakaś nieprzyjemna sytuacja, i ty zamiast się cieszyć tą sytuacją, w której ty obecnie jesteś z przyjaciółmi, nagle siada ci nastrój, robisz się smutna, bo przypomina ci, a może wściekła, bo to była irytująca sytuacja. Więc takich momentów w naszym życiu jest bardzo dużo. I one nas odciągają od tego, co jest aktualnie, teraz, w tym momencie. Oczywiście, jeżeli jest pyskówka w firmie, awantura, to warto się tym zająć. I może specjalnie poświęcić czas, co się stało, co ja powiedziałam, co ktoś powiedział, czego dotyczy ta trudna sytuacja, czy mogę zadbać o siebie w tej sytuacji, ale to wtedy świadomie poświęcam też sobie czas, żeby zająć się sobą w tej trudności, która jest.
Tak, albo swoimi emocjami i strategią działania w tej sytuacji.
Tak, mogę po prostu zbadać siebie w tej trudnej sytuacji i może wiedzieć na następny raz, czy następnego dnia, co bym chciała powiedzieć w tej trudnej sytuacji.
Chodzi o to, żeby nie chodzić z tymi problemami bez przerwy cały czas, a mamy taką tendencję.
Żeby nas nie bombardowały totalnie te myśli, nieświadomie.
Mhm. Jak z takim plecakiem, który nas bardzo obciąża. Szymon z Banina, stały słuchacz, pisze: dobry wieczór, już leżymy w łóżeczku, słuchamy jak zawsze i pozdrawiamy serdecznie. Magdalena i Szymon z Banina, pozdrawiamy. A Bartek pyta, a jak się ma głód i zmęczenie do tej techniki? Rozumiem, że kiedy człowiek jest głodny i zmęczony, czy możliwe jest wykonanie takiego ćwiczenia na uważność?
Jak najbardziej. No głód to jest odczucie jakieś, no. Więc jest, jak jesteśmy głodni i świadomi tego uczucia czy odczucia, to dobrze jest coś zjeść.
przed wykonaniem tego ćwiczenia na przykład?
Tak, tak.
Żeby nie odciągał ten głód uwagi.
No tak, to znaczy też się nie chcemy najadać przed praktyką, bo my jesteśmy jak lew. Jak lew się naje, to idzie spać. A nasza praktyka oczywiście pomaga osobom na bezsenność, jak najbardziej pomaga, bo uspokaja umysł, ale nie jest techniką czy metodą do zasypiania. Więc my nie chcemy zasypiać w praktyce, tylko chcemy tą świadomość rozwijać. Więc jeżeli jesteśmy głodni, to warto jest coś przekąsić, jeżeli planuję praktykę.
Żeby nie tak za dużo.
Nie za dużo. Zmęczenie nie przeszkadza. Oczywiście w zmęczeniu może tak być, że zasnę. Jeżeli się położę, robimy różne praktyki na leżąco, więc pozycja leżąca w ogóle sprzyja
zasypianiu.
Tak. Ja zawsze polecam osobom, które przychodzą do nas na uczenie się mindfulness, medytacji, to żeby się nie martwiły tym, że zasypiają w czasie praktyki. My jesteśmy też niedospani po prostu, więc jeżeli dajesz sobie tam godzinę prawie takiego poleżenia, pospania, podrzemania, no to czy nie ma, czy to nie jest cudowne?
No wiesz, jesteśmy też zestresowani, nasze ciało jest napięte, a tutaj nagle przychodzi takie odprężenie.
Może przyjść, nie u wszystkich przychodzi. Nie u wszystkich przychodzi, ale może przyjść.
Jak długo trzeba ćwiczyć? W różnoraki sposób ty nam pokazałaś jedną z technik, żeby rzeczywiście wytrenować nasz umysł w tej uważności na tu i teraz. Nie wybieganie do przodu i nie nacofanie się.
No najnowsze badania ze Stanów, bo tam najwięcej badań nad uważnością jest prowadzonych, pokazują, że jeżeli praktykujesz codziennie, przynajmniej przez 20 minut, jakąś praktykę formalną, czyli to, co zrobiłam dzisiaj, tą krótką praktykę, to jest tak zwana formalna, tylko że my ją troszkę wydłużamy. Polecenia są bardzo podobne, te instrukcje. Jeżeli ją robisz przez 20 minut, to po dwóch tygodniach już masz świadomość swoich myśli i już zaczynasz decydować, o czym myślisz. Czy idziesz za tymi negatywnymi myślami, które do tej pory były automatyzmami, czy je zauważasz i mówisz: stop, nie będę się znowu dołować.
To
albo
fantastycznie.
Nie będę się zajmować czymś, co w tej chwili się nie dzieje.
I na co nie mam w tej chwili wpływu.
Dokładnie.
A tylko zatruwam swoją dobrą energię, swoją witalność. Proszę powiedzieć dokładną datę konferencji w WCS-ie oraz jej nazwę. Ewa.
Dokładna data.
Zareklamuj.
13 stycznia, niedziela.
Niedziela,
wtedy
za
akurat
tydzień.
Kiedy gra orkiestra.
Tak. 13 stycznia, za
tak,
tydzień w niedzielę.
Dokładnie w niedzielę. Nazywa się interdyscyplinarna konferencja Mindfulness. Gdziekolwiek jesteś, bądź. Społeczny wymiar uważności. I jesteśmy w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.
Będzie zagraniczny gość?
Tak, będzie dwoje zagranicznych gości.
Dlatego możemy powiedzieć, że konferencja jest międzynarodowa. Tak.
Można powiedzieć śmiało, że jest międzynarodowa, ponieważ goście przyjeżdżają z Oxford Mindfulness Center. To jest drugi po ośrodku Kabat-Zinna w Stanach drugi największej sławy ośrodek uważności na świecie. Profesor, który do nas przyjeżdża, profesor Mark Williams, którego książki też są w Polsce, kilka książek jest przetłumaczonych, jest autorytetem światowej klasy. Mark Williams stworzył na bazie programu Kabat-Zinna, stworzył program, który pomaga szczególnie osobom cierpiącym na depresję. I można powiedzieć, że on jako pierwszy, on i jego zespół przy Uniwersytecie w Oksfordzie ponad 30 lat temu stworzyli taki program dla osób, które chorują na depresję, które nie muszą brać leków. Albo badania pokazują, że działanie jest podobne, skuteczność jest podobna jak leki. Także to jest niesamowite osiągnięcie, ponieważ to jest ośrodek uniwersytecki. Badań naukowych jest prowadzonych tam bardzo dużo. Oni ogromny nacisk kładą na to, żeby prowadzić badania i potwierdzać lub zaprzeczać naukowo różnym tezom.
Czyli nie są to bajki z mchu i paproci.
No nie są. No. Nie są.
603-06-06-06. Zagrajmy. Kolęda na cały rok. Płyta z pastorałkami, kolędami Wojciecha Młynarskiego. A gościem państwa i moim jest Ewa Kajan-Kochanowska, nauczycielka uważności i medytacji.
Zakochałam się na same święta, kiedy cicho spała rzeka lodem ścięta. W nocy na pasterce, gdy tak jasno było, znagła się me serce ze snu obudziło. Hej kolęda, hej kolęda. Hej, kolęda. Wiatr coś szeptał sośnie jak kawaler pannie i naszej zazdrośnie przyglądał się sam nie i poniosły sanie przez zimy pokoje to moje kochanie.
Płyty Kolęda na cały rok z kolędami Wojciecha Młynarskiego gramy dzisiaj dla państwa. W studiu Ewa Kajan-Kochanowska, nauczycielka uważności i medytacji. A co tobie dał mindfulness? sztuka uważności, umiejętność zatrzymania myśli, które wybiegają w przyszłość albo patrzą w przeszłość, ale bycie tu i teraz. Jak to wpływa na życie? Przecież żyjesz w sytuacjach, w których też, no nie wiem, dochodzi do konfliktów, stresów. Przecież jasne. Ludzie, którzy praktykują uważność, nie żyją pod kloszem.
No nie, wcale. Myślę, że daje mi, bo to cały czas jakoś się dzieje i rozwija, daje mi świadomość. Może szybciej czuję, co się ze mną dzieje, kiedy właśnie przeżywam jakąś konfliktową sytuację. Czasami dzięki temu udaje mi się nie reagować spontanicznie w taki sposób nawykowy.
Reaktywnie.
Tak, w taki sposób na automatycznym pilocie, jak to nazywamy. No to wtedy jestem bardzo z tego dumna, bo to jest zmiana. To jest ta zmiana, którą byśmy chcieli czasami dla siebie, że jeżeli robię coś nawykowo, co mi nie służy, co nie jest dobre, to chciałabym inaczej.
Tak, na przykład kiedy ktoś na nas podnosi głos, nawykowo my też podnosimy tak, głos. I tak. Konflikt, awantura gotowa.
Natychmiast jest gotowe, więc ja też jestem taka w gorącej wodzie kąpana, więc jak ktoś na mnie krzyczy, to ja też najchętniej krzyczę.
Ojej, nigdy bym tego nie powiedziała o tobie, już chyba nie.
Bo już chyba tego jest coraz mniej. No bo to jest właśnie ta praca, którą dajemy, czy robimy, żeby siebie lepiej znać. I wtedy mamy wybór. Mamy wybór, jak zareaguję, co jest naprawdę dobre w tej sytuacji, żeby nie była jeszcze bardziej zaogniona, tylko żeby dążyć do rozwiązania, do jakiegoś porozumienia. Więc uczymy się też komunikowania. Uczymy się mówienia i słuchania. W takim sensie, żeby pozwolić osobie, z którą rozmawiam, czy osobom, z którymi się komunikuję, do powiedzenia tego, co ona chce powiedzieć. Nawet jeżeli to jest totalnie odmienne od mojego widzenia, od mojego punktu rozumienia sytuacji. Czyli nie wskakuję w słowo, nie zaprzeczam,
nie przerywam,
tylko słucham. A potem domagam się albo proszę zwyczajnie, że ja też chcę powiedzieć. I tego się uczymy. I to jest bardzo trudne w ogóle. Wiele osób to zgłasza, ja też mam takie doświadczenie swoje osobiste, że to jest naprawdę trudne, że kiedy ktoś coś mówi, co bardzo jest w niezgodzie z moją opinią, to automatycznie powstaje taki sprzeciw. I to jest totalnie...
I chcemy ten sprzeciw jak najszybciej wyartykułować.
Tak jest. No i wtedy jest kłótnia. No, jak jest taka sytuacja, to trudno jest się porozumieć. No to, co możemy dla siebie zrobić, pozwolić. Nie musimy się zgadzać. To nie o to chodzi, żeby się zgadzać. Tylko chodzi o to, że każdy ma prawo do swojego zdania. Do swojej opinii.
No i to jest pierwszy krok. Pozwolić, wypowiedzieć się drugiej stronie, słuchać, ale ten drugi krok to jest umiejętność wyartykułowania swojego stanowiska.
Zadbanie o to, żeby samemu się też wypowiedzieć.
No właśnie, mimo że prawdopodobnie zostaniemy przy swoich, właśnie przy swoim widzeniu tej ale samej sytuacji w różny sposób.
Ale to nie szkodzi. Okazuje się, że jeżeli każda ze stron bezpiecznie może wypowiedzieć swoje zdanie, to jest cudowną, wspaniałą, mocną bazą do porozumienia.
Tak, i bez oceny głupstwa gadasz,
nie znasz
to,
się.
Nie znasz się, to niedorzeczne, to nieprawda i tak dalej, i tak dalej. Też mamy, zobacz Ewa, tak dużo ocennych komunikatów w zanadrzu, prawda? Bardzo. Pod ręką.
Tak, mamy tego bardzo dużo. Ten krytyk jest bardzo silny u nas. Prawie w każdym z nas jest taki głos krytyczny, który mówi, o, mogłaś to zrobić lepiej, nie nadajesz się, nic z ciebie już nie będzie. No to już takie mocne głosy, ale mamy takie zdania.
Ale mówimy tak do siebie i do innych też tak mówimy.
No jak mówimy tak do siebie, to do innych też tak mówimy. To, co w sobie mamy, to dajemy innym. Więc jak nauczymy się, jak poznamy siebie, bo w tej ciszy, którą sobie dajemy w naszych ćwiczeniach, to zaczynamy te myśli lepiej widzieć, te nasze myśli. Na przykład takie, że ciągle oceniam siebie, innych, świat, no po prostu wszystko. I jaki to ma na mnie wpływ, jak ja się z tym czuję.
I to najczęściej oceniam negatywnie.
Tak, no o tym mówię właśnie, negatywnie oceniamy.
W kontraście oczywiście do wybielania siebie.
No tak, ale to hejterstwo dotyczy nas także. Także to hejtowanie, czy jak to słowo teraz takie popularne jest, to dużo tego hejtowania jest w necie, ale my to po prostu nosimy w sobie. I to nam bardzo nie służy, bo ten głos krytyczny jest głosem niszczącym. Można powiedzieć, hamującym nasz rozwój, hamującym nasze kontakty, hamującym nasze otwarcie się na świat, na innych. I mamy takie głosy, takie i podobne, które nie są dla nas dobre. I w naszej praktyce, w tej ciszy, którą sobie dajemy, w tym zatrzymaniu, jaśniej to widzimy. I dokładamy, co jest bardzo ważne do naszej praktyki, dodajemy współczucie, dodajemy życzliwość, takie życzliwe nastawienie dla siebie.
Rodzaj empatii?
O rodzaj empatii, czyli rozumienia swoich uczuć, ale też takiej akceptacji, nie w sensie aprobaty, tylko akceptacji, no tak mam, tak zostałam wychowana, w takim schemacie wyrosłam. Nie idzie to za mną jakiś sposób funkcjonowania, sposób widzenia świata i zauważam, że to nie jest dla mnie dobre.
A powiedz mi, jak mindfulness, sztuka uważności oddziaływuje na duży poziom lęku? Wiele osób ma w tej chwili bardzo duży poziom lęku, że sobie nie poradzi, że świat biegnie, a ja gdzieś do niego nie pasuję. Tak? No, ludzie są przepełnieni lękiem, że sobie nie dadzą rady.
Jak najbardziej mindfulness, czy nasza praktyka uważności może w tym pomóc, bo my pracujemy z myślami, a to, że się czegoś boję, czy myślę, że mi się nie uda, czy że się do czegoś nie nadaje, czy że ktoś mnie skrytykuje, to jest myśl. To jest po prostu...
Taka trująca myśl.
Tak, na to jest nawet nazwa, negatywna, automatyczna myśl. Czyli coś, co tworzy się bezwiednie, bez naszej świadomości, tylko na takiej części mózgu odpowiadającej za emocje. Kiedy emocje wzbudzają się, emocje może zagrożenia, lęku, jakiejś bezradności, to takie myśli powstają. I my, jeżeli idziemy za tymi myślami, to lęk się rozwija, bo uczucia i myśli, one są połączone, powiązane. Więc osoby, które do nas przychodzą z różnymi lękami, czasami też z lękiem takim napadowym, lękiem panicznym, to korzystają z tej praktyki, bo zauważają swoje myśli, zauważają to połączenie lęku z myślą. I jak zaczynają świadomie te myśli obserwować, to widzą, że to jest tylko pewien mechanizm w ich głowie. Po prostu tak mózg funkcjonuje. I nie muszą, nie robią tego. Czyli nie idą, przerywają ten automatyzm.
Tak, to nakręcanie się. To dodawanie drew do tej emocji, prawda? Rozgrzewanie, rozpalanie jej.
Potrafią to w porę zauważyć i ten lęk nie narasta. Albo nawet zauważają, że ta świadomość, że myśl i uczucie są połączone, powodują, że to zrozumienie tego mechanizmu przynosi spokój. I ktoś mówi, czułam, że się zbliża lęk, ale zauważyłam to i po prostu poczekałam.
Podobnie można powiedzieć, czułam, że się zbliża złość, wściekłość, prawda? I też zatrzymać, nie pójść automatycznie za tą pokusą. ważne.
To, czego się uczymy też u nas, to, że złość jest ważna i potrzebna, to jest uczucie, które jest ważne bardzo dla nas, że nie należy tłumić tego uczucia. Należy je w bezpieczny sposób wyrażać. Czyli jeżeli ktoś na nas krzyczy, na przykład, tak jak dzisiaj mówiłyśmy, to oczywiście nam się to nie będzie podobało i przyjdzie i poczujemy złość. No i wtedy możemy zacząć też krzyczeć, albo nawet dojdzie do rękoczynów, bo przecież też tak, w taki sposób ludzie reagują w
złości. A przynajmniej pyskówki bardzo niemiłej.
Tak, ale to, co możemy zrobić, to zamiast odpowiadać z taką agresją, bo to już będzie agresja bardziej, na agresję, możemy zatrzymać to swoje zachowanie i powiedzieć, nie będę teraz rozmawiać, albo czuję taką złość, że zaraz
eksploduje, więc muszę wyjść i ochłonąć.
No, na przykład. Czyli to jest też włączanie w trudny moment, ten moment, jak tu nazwałyśmy, tu i teraz, czyli tych gorących emocji, włączanie świadomości, czyli kory mózgowej, płata przedczołowego, bo jako homo sapiens mamy szansę to użyć, mamy to. I nie iść za emocjami tymi gorącymi, które mogą dużo przynieść strat, dużo szkody w relacji, tylko to, co powiedziałaś, zatrzymać się i ochłonąć, policzyć do 10, wyjść z pokoju, przebiec się wokół budynku, potupać, się uczymy też tupać i wrócić i powiedzieć, wiesz co, musimy o tym spokojnie porozmawiać, bo to jest bardzo trudna sytuacja i chcę wrócić do tego.
Ależ pięknie by było, Ewa, gdyby na przykład takiego zachowania komunikacyjnego uczono w szkołach. Zobacz, o ile bylibyśmy szczęśliwszym społeczeństwem.
No to powoli to będzie wchodzić do szkół, myślę, bo wszyscy jesteśmy zestresowani, w napięciu, dużo agresji jest w szkołach.
Bardzo.
I to nie tylko młodzież, ale nauczyciele też są zmęczeni.
Natomiast ciągle uczymy się, znaczy dzieci się uczą budowy pantofelka, a nie podstawowych zasad komunikacji bez przemocy.
No to już o systemie edukacyjnym nie będziemy rozmawiać tutaj.
No tak zgryźliwie powiedziałam. Iwona pisze, uważność to chyba trochę takie carpe diem.
Trochę tak, tak, ale carpe diem się może kojarzyć z takim chwytaniem tej radości, tego samych dobrych rzeczy. A uważność mówi, że w życiu są i dobre rzeczy, przyjemne i nieprzyjemne. I życie nasze się składa ze wszystkiego. Czasem, jak to było w tym filmie indyjskim, bollywoodzkim, czasem słońce, czasem deszcz. I to jest okej. Bo będą choroby też w naszym życiu i różne utraty.
Rozstania, tak.
Rozstania, ale nie znaczy, że to już jest koniec świata. Jest to po prostu bardzo trudna, bolesna sytuacja.
Ewa, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za dzisiejszą wizytę w studiu. Za tydzień,
dziękuję,
proszę Państwa,
bardzo.
W ECS-ie Międzynarodowa Konferencja Mindfulness.
No, i dni tak, uważności od jutra.
I od jutra dni uważności.
Całej Polsce.
Czym się będą przejawiać te
dni
uważności?
Będą bezpłatne zajęcia mindfulnessu, uważności. W całej Polsce mamy już zarejestrowanych ponad 40 miejsc.
I w Gdańsku też?
I w Gdańsku w kilku miejscach też bezpłatne zajęcia dla osób, które chcą poznać tę
metodę. Można poszukać w internecie, tak?
W internecie trzeba wpisać dni uważności.
Iwona pisze, dużo osób biegałoby u mnie w pracy wokół budynku.
Tak.
Pozdrawiamy Pani Iwono bardzo serdecznie.
Dziękuję. Niech biegają.
Lepiej biegać niż krzyczeć i warczeć na siebie. Może jak się pobiega trochę, to się wybiega tę złość.
Dokładnie.
Prawda? Dziękuję bardzo. Ewa Kajan-Kochanowska, nauczycielka uważności i medytacji, była Państwa i moim gościem. A muzycznie jeszcze raz z kolędy na cały rok, z płyty pod tym tytułem, z kolędami Wojciecha Młynarskiego. Basia Kopaczewska program zrealizowała. Kłaniam się Państwu pięknie. Hanna Wilczyńska-Toczko. Do usłyszenia tymczasem.